Tak więc chcę mówić o Jezusie, ale w kontekście tego, żeby mówić o tym Jezusie, tym, którzy tego potrzebują. Wiecie, istnieje 5 Ewangelii. Być może znacie już pierwsze 4. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. A jaka jest 5? To ty. Ty jesteś 5 Ewangelią. W twoim życiu są ludzie, którzy być może nie sięgną po wymienione Ewangelie, ale założę się, że jeżeli jesteś chrześcijaninem, to oni właśnie czytają ciebie. Czytają ciebie, obserwują, zastanawiają się nad tym, co mówisz, jak wpływasz na tych, którzy są wokół ciebie. I to może być dla nich dużą zachętą do tego, aby sięgnąć po te Ewangelie i zapoznać się więcej o Panu Jezusie. Jezus do pierwszych uczniów skierował takie słowa. Ewangelia Marka, 16 rozdział i 15 i 16 werset. Myślę, że wam znany. Idźcie do najdalszych zakątków świata i głoście tam dobrą nowinę wszystkim bez wyjątku. Kto uwierzy i zostanie ochrzczony, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Misjonarz James Hudson Taylor powiedział kiedyś, wielkie posłannictwo nie jest opcją do rozważenia, czyli właśnie to przykazanie, które należy przestrzegać. I bardzo się cieszę, że są ludzie, którzy takiego przykazania również przestrzegają. Oni znają 10 przykazań, ale znają również przykazanie Jezusa, idźcie na cały świat. I bardzo się cieszę, że są tacy, którzy znają to przykazanie, bo dzięki temu ktoś dotarł do mnie w jakiś sposób z Ewangelią, bo nie przestrzegał tylko 10 przykazań. Co to za sztuka próbować przestrzegać 10 przykazań? Ogromna. Ale jeżeli się skupimy tylko na nich, to nigdy nie wyjdziesz do innych z dobrą nowiną. Będziesz wciąż skupiony na sobie. A czy Pan Bóg chce, żebyśmy byli wciąż skoncentrowani na sobie? Każdy z nas ma wokół siebie swój świat, gdzie spotyka ludzi, którzy potrzebują Ewangelii. I Jezus powiedział, idźcie, to polecenie. On nie mówi, jeśli zechcecie. On mówi, idźcie i powiedzcie innym o mnie. Biblia zachęca nas, abyśmy mówili innym o Jezusie, a czemu to takie ważne? Ważne, bo jeżeli ktoś nie uwierzy w Jezusa, nie będzie zbawiony. Jeżeli ktoś nie dostrzeże Bożej miłości, jak może mieć przebaczone grzechy? Jak może zachwycić się Bogiem? Jak może mieć z Nim życie wieczne? Więc jest to bardzo ważne polecenie. Już nie mówiąc o tym, że teraz w drodze, powiedzmy, do nieba bram, człowiek również potrzebuje Bożego wsparcia. Cudownie jest, kiedy ktoś się nawraca przed śmiercią, ale cudownie jest, kiedy nawraca się w wieku bardzo młodym, dlatego że wiele rzeczy może mu być, wiele rzeczy nie musi przeżywać tak. Może mieć wsparcie na tej drodze w swoim życiu. Niestety, diabeł tego nie chce. I między innymi to, co dostrzegłem, uzależnił wielu chrześcijan podkreślam, od ekranów. Do tego stopnia, że wpatrują się tak w te ekrany, że już nie dostrzegają ludzi wokół siebie, ludzi, którzy idą do piekła. Przekonał też nas, że rozmowa jest niebezpieczna. Badania pokazują, że ludzie coraz mniej ze sobą rozmawiają. Kto nas do tego przekonał? Bo diabeł nie chce, abyś rozmawiał z innymi ludźmi. I jeszcze może się okazać, że ten ktoś zapyta się ciebie o Jezusa, zapyta się o twoją wiarę, może zapyta się, czy wiesz, jak mogę mieć przebaczone grzechy, może jeszcze się ciebie zapyta, jak mogę mieć życie wieczne. Więc ciebie przykuje do ekranu, a jego może również też i jeszcze wystraszy rozmową, aby czasami się ciebie o nic nie pytał. Wróg człowieka zrobi wszystko, aby dobra nowina o Jezusie Chrystusie nie była tematem naszych rozmów. I jednym z jego sposobów jest to, że nas zastrasza. Tak naprawdę to on wlewa strach, obawy do naszych serc. Jeśli nie boisz się rozmów, to zaszczepi w tobie strach przed rozmową o twojej wierze i o Jezusie. I wielu chrześcijan są gadułami. Dużo mogą mówić, mogą rozmawiać, taka dusza towarzystwa. Ale kiedy temat schodzi na Boga, od tego momentu jacyś tacy milczący jakoś się nie chcą przyznać, że są wierzący. Poprzednio czytaliśmy, ale teraz nad tymi słowami chciałbym, żebyśmy się przez chwilę zatrzymali. To jest 1 Piotra, 3 rozdział, 14 werset tak naprawdę. Myśmy czytali znacznie szerszy fragment. Odsyłam do tego, co mówiłem tydzień temu, jest na stronie. Nawet jeśli cierpicie za sprawiedliwość, jesteście szczęśliwi. I teraz kluczowe słowo. Nie bójcie się tego, czego oni się boją, ani nie dajcie się zastraszyć. Czyli jest poselstwo, Boże poselstwo, nie daj się zastraszyć. Iluż to chrześcijan czuje się zastraszonych? To może być strach przed samą rozmową. To może być strach przed tym, że nie będziesz umiał komuś odpowiedzieć właściwie, więc źle wypadniesz. O tym później jeszcze trochę powiem. I to może być strach przed reakcją drugiej osoby. Jeżeli się zastanowicie, to chyba wymieniłem te trzy najczęściej znane zjawiska. Są kraje, gdzie mówienie o Jezusie grozi więzieniem, ewentualnie jakąś inną formą prześladowania. A u nas najczęściej czym grozi? Utratą komfortu. Czasem opinii, czasem może czyjejś sympatii. Więc dygresja. Jeżeli boisz się, obawiasz się czegoś w kontekście mówienia o Jezusie Chrystusie, to zadzwoń do mnie. Z chęcią porozmawiam, może uda się pewne rzeczy wyjaśnić i rozwiać. Ale wracając do naszego kraju, wydaje mi się, że tu u nas najczęściej jest to obawa, co on, ona sobie o mnie pomyśli. I ja to rozumiem, bo chcemy dobrze wypaść przed ludźmi. To byłoby nienormalne, jeśli byśmy chcieli przed innymi wychodzić na durni, idiotów, po prostu źle się przedstawiać. Świadczy to o nas bardzo dobrze. Nie chcemy tracić reputacji, czy też relacji. Ale lęk przed opinią innych wynika z potrzeby uznania. To jest problem psychologiczny, jakże też i teologiczny. Jeśli jednak nasza tożsamość opiera się na tym, jak inni nas postrzegają, no to będziemy milczeć przy wielu tematach. Nawet jeżeli są to tematy życiowe, jak zbawienie człowieka, jak życie wieczne. Dlaczego? Bo nie będziemy chcieli stracić już swojej pozycji. Wiedz jednak, że twoja wartość nie jest zakorzeniona w opiniach ludzi. Wartość chrześcijanina jest w Chrystusie. Ludzie mogą ciebie różnie wartościować. Oni dzisiaj będą cię wywyższać, ale już jutro może zrobisz coś, co nie do końca im się podoba, oni już cię zaczną poniżać. Jeżeli na tym budujesz swoją wartość, co inni o tobie mówią i inni o tobie myślą, to masz takie dosyć ciekawe życie. Raz na górze, raz na dole. To oni sterują twoimi emocjami. A wiesz, że ludzie często oceniać będą cię po pozorach? Oni nie wiedzą, co ty przeżywasz, czego doświadczasz. Apostoł Piotr, znana postać z tego, że również się bał. Choć przez około 3 lata chodził z Jezusem, to w chwili próby zaparł się go. Też 3 razy. Tylko od razu dodam, po dniu Pięćdziesiątnicy, napełniony Duchem Świętym, już odważnie głosił Ewangelię. Jak tradycja mówi, umarł za wiarę. Więc strach przed przyznaniem się do Jezusa nie jest niczym nowym. Jak widzimy, nawet apostołowie mieli z tym problem. Chrześcijaństwo od początku było publiczne i kosztowne. A milczenie jest pierwszym krokiem do kompromisu. Często bardziej boimy się wyobrażonego sądu niż realnej reakcji. Odwaga to nie brak strachu. To decyzja, że Chrystus jest ważniejszy niż twoja reputacja. Jeszcze raz to powtórzę. Dla chrześcijan odwaga to nie brak strachu. To decyzja, że Chrystus jest ważniejszy od mojej reputacji. Chrześcijanin nie ma gwarancji też społecznego komfortu, ale ma za to gwarancję Bożej obecności. Społeczeństwo faktycznie może nie chcieć cię polubić, kiedy będziesz osobą wierzącą. I strach pojawia się wtedy, gdy bardziej cenimy akceptację ludzi niż aprobatę Boga. W praktyce oznacza to konflikt dwóch bojaźni. Bojaźni przed ludźmi albo bojaźni Bożej. Co bardziej cenisz? Piotr mówi wyraźnie, nie bójcie się tego, czego oni się boją. To mówi Piotr, który kiedyś zaparł się Jezusa, bo się bał. Więc on wie, o czym mówi. Ale teraz napełniony Duchem Świętym i teraz mający większe zrozumienie, próbuje nas zachęcić, nie jako ktoś, kto nie wie, o czym mówi, ale jako ktoś, kto tego doświadczył. Nie bójcie się tego, czego oni się boją. Wielu chrześcijan nie dzieli się dobrą nowiną, bo wiecie, na co czekają? Na różne rzeczy. Możecie zapytać sami siebie, może kogoś. Ale myślę, że wielu chrześcijan czeka na przypływ odwagi, na pozytywne emocje, na poczucie mocy. Teraz mogę. Ale wiecie, że uczucia nie powinny być czynnikiem decydującym o naszym posłuszeństwie. Jeżeli mamy Boże przykazanie, idźcie i powiedzcie innym, jak się uratować, jak mieć życie wieczne, jak mieć przebaczone grzechy. Nie, no pójdę, to powiem, jak będę miał wzniosłe emocje, chwile, jak będę miał pozytywne uczucia. Ale twoje uczucia nie powinny być czynnikiem, jak powiedziałem, decydującym o tym, co robisz dla Boga i Jego Królestwa. Czy do pracy idziesz tylko wtedy, kiedy masz przypływ dobrych emocji? Gdy czujesz entuzjazm? Ach, dzisiaj to pójdę do pracy. Wstajesz rano i mówisz, dzisiaj czuję się wspaniale, mam zapał do pracy, więc idę. A będąc uczniem, wyobrażasz to sobie, budząc się rano i mówisz, nie mam dzisiaj nastroju na naukę. Uczniowie nie muszą sobie tego wyobrażać. Nie mam dzisiaj nastroju na naukę, więc nie idę do szkoły. Tato, mamo, brzuch mnie boli. Znacie ten tekst. Albo jakiś inny. Nie. Robimy to, co trzeba, niezależnie od emocji. A przynajmniej tak powinniśmy. Tak samo jest z mówieniem o Jezusie. To nie kwestia nastroju, to kwestia wierności. Słyszałem taką historię. Ciężki poranek. W sypialni panował półmrok, przerywany jedynie uporczywym dźwiękiem budzika. Spod kołdry wyłoniła się ręka, po masku szukając przycisku drzemka. 5 minut później drzwi otworzyły się, a do środka wpadło ostre światło poranka. Wstawaj! Odezwał się stanowczy głos żony. Śniadanie na stole, kawa stygnie, czas iść do pracy. Z łóżka dobiegł stłumiony jęk. Kochanie, nigdzie nie idę, zostaję tutaj. Żona stanęła w progu, opierając ręce na biodrach. Jak to nie idziesz? Przecież czekają tam na ciebie. Mąż w końcu wyjrzał spod kołdry i powiedział, nie rozumiesz. Oni mnie tam nie lubią. Słyszę te szepty za plecami, widzę te spojrzenia. Atmosfera jest gęsta, ludzie są rozszczeniowi i krytyczni. Każde moje słowo jest analizowane. Cokolwiek zrobię, komuś się to nie spodoba. Po co mam się tam pchać i narażać na cały ten stres? Daj mi choć jeden sensowny powód, żebym dziś tam poszedł. Zapadła chwila ciszy. Żona powoli podeszła do łóżka, usiadła na brzegu i spojrzała na męża z takim łagodnym, ale stanowczym wzrokiem i uśmiechem. Podam ci 2 powody, kochanie. Po pierwsze, jesteś dorosły i najwyższy czas przestać chować się przed problemami pod kołdrą. Wziął głęboki oddech, czekając na drugi argument. A drugi, zapytał cicho, a drugi jest taki, że jesteś tam pastorem i za godzinę zaczyna się nabożeństwo. Mówiłem wcześniej, poprzednio, jak odpowiadać na pytania. Nawet proste pytania często wymagają przemyślanej odpowiedzi. Nawiązuję trochę do tego, co było. Ale kiedy dzielimy się Ewangelią, ludzie mają pytania. I mówiłem o tym, że zasługują na odpowiedź. Więc czasami warto się przygotować, jeżeli wiele nie wiesz. Ale nawet proste pytania często wymagają przemyślanej przez nas odpowiedzi. Bywa tak, że to my musimy też zrobić pierwszy krok. Nie czekać, jak nas ktoś będzie pytał. Jezus powiedział, idźcie. Nie powiedział, poczekajcie, jak będą ludzie mieć pytania, to wtedy im możecie odpowiedzieć. Więc jeśli my nie podejmiemy inicjatywy, to druga osoba może nigdy nas nie zapytać o Jezusa, może nie zapytać nas o naszą wiarę. Dlaczego? Może nie mieć odwagi, a może nie mieć też chęci. Zakładając oczywiście, że wie, że to my jesteśmy chrześcijanami, że my kochamy Boga, że jesteśmy gotowi podzielić się dobrą nowiną. Czasami jedno dobre pytanie otwiera drzwi, których 1000 argumentów by nie otworzyło. Ktoś ma dobre pytanie, ale też ty możesz zadać dobre pytanie. Czytając Ewangelię, zauważymy, że Jezus często zadawał pytania. Ale jest jedno pytanie, które mi się bardzo podoba. Poznajmy bardzo dobre pytanie, które Jezus zadał, kiedy ewangelizował. Mateusza, Ewangelia Mateusza, 16 rozdział, 13 do 16 wersetu przeczytam. Gdy Jezus przybył w okolice Cezarei Filipowej, zwrócił się do swoich uczniów z pytaniem, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Jedni za Jana Chrzciciela odpowiedzieli, inni za Eliasza, a jeszcze inni za Jeremiasza lub jednego z proroków. Wówczas Jezus zapytał, a według was kim jestem? Wtedy Szymon Piotr wyznał, ty jesteś Chrystusem, Synem żywego Boga. Są wierzący, którzy zostali zachęceni, aby zadawać innym pytania, kiedy dzielą się Ewangelią. Ale nie wszystkie pytania są mądre w każdej sytuacji. Popularne, lecz często zbyt konfrontacyjne brzmi na przykład: gdybyś dziś umarł, czy wiesz, gdzie byś trafił? Albo czy wiesz, czy pójdziesz do nieba, czy do piekła? To są pytania uczciwe, tylko że zadane w niewłaściwym momencie są naprawdę groźbą dla niektórych. Na przykład zabierasz kogoś jadąc samochodem, aby go podwieźć, i jako kierowca zadajesz mu pytanie: gdybyś dziś umarł, czy wiesz, gdzie byś trafił, a jedziecie właśnie przez ciemny las? Jak się czuje ten obok ciebie? On by chciał wysiąść, a może nawet wyskoczy w trakcie, byś miał go na sumieniu. Albo ty jedziesz autostopem, wsiadasz do kogoś, kto chce cię podwieźć, to osoba życzliwa, a ty wsiadasz i pytasz: czy wiesz, gdzie byś trafił, gdybyś dzisiaj zginął? Jak się ten kierowca będzie czuł? Tak więc różne pytania mogą paść i to jest ważne, jakie i kiedy zadajemy. Ale są sytuacje, w których bezpośredniość jest uzasadniona. Na przykład, kiedy jesteś blisko tej chwili, że ta druga osoba odchodzi z tego świata. Jesteś przy łóżku chorego i wiesz, że on już umiera. Czas jest naprawdę krótki. Wtedy to pytanie jak najbardziej może być właściwe. Ja takie pytanie zadałem kiedyś osobie, która dosłownie umierała. I jak tylko skończyłem moją rozmowę, potem również się pomodliłem, ta osoba rzeczywiście umarła. Tu trzeba było to krótko zrobić. Po prostu poddajmy się Bożemu prowadzeniu, bo Pan Bóg kocha tą drugą osobę i bardzo chce pomóc tej drugiej osobie i tobie, abyś dotarła do niej z dobrą nowiną. Ale czy istnieje jednak lepsze pytanie, albo nawet pytania, które można zadać? Pytania, które brzmią mniej groźnie, a zarazem mogą intrygować słuchacza, mogą go wciągnąć, zaciekawić? Tak. I Jezus jedno z nich właśnie tutaj zadał. My również możemy to pytanie zadawać. Jak ono brzmi? Jak myślisz, kim był, lub jak możesz zadać, kim jest Jezus? Trudno się obrazić na takie pytanie. Trudno się czuć zagrożonym, kiedy ktoś ci takie pytanie zadaje. To naprawdę bezpieczne pytanie, które może prowadzić do bardzo owocnej rozmowy. A zarazem odpowiedź od razu ci pokazuje, na jakim etapie jest druga osoba. Bo może ci powiedzieć wprost: Jezus jest moim Panem i Zbawicielem. Już wiesz, że możesz rozmawiać z tą osobą inaczej niż z kimś, kto by odpowiedział: Jezus był dobrym nauczycielem. Albo: Jezus? Kto to? Choć w dzisiejszych czasach pewnie trudno byłoby usłyszeć taką odpowiedź. Każda z tych odpowiedzi już otwiera drogę do rozmowy i to jeszcze inną, bo zależy, jaka ona padnie. Więc bądź sobą w głoszeniu Ewangelii. Dzieląc się Ewangelią, wykorzystuj to, kim jesteś, swoje talenty, swoją wrażliwość, zainteresowania. Nie musisz też nikogo kopiować, nie musisz być tak jak pastor, nie musisz być jak tamten ewangelista, nawet nie powinieneś. Dlatego, że ktoś może dzielić się dobrą nowiną poprzez muzykę. Będąc wśród znajomych, może powiedzieć tak w pewnym momencie: teraz wam coś zaśpiewam. Sięga po gitarę lub siada do pianina i może zaśpiewać. Może zaśpiewać coś, co sam ułożył, o tym, jak Bóg go zmienił. Albo może zaśpiewać czyjąś pieśń, która akurat jest adekwatna do sytuacji, w której wszyscy się znaleźli. I on w ten oto sposób zaśpiewał o swoim Panu i Zbawicielu. Ale ty możesz powiedzieć: ale ja nie potrafię grać albo śpiewać. Ale może lubisz sztukę, może lubisz kino, książki. Wokół są znajomi, którzy mają podobne zainteresowania. Możesz komuś polecić wartościowy film, wartościową książkę, albo razem możecie obejrzeć jakiś film, a potem zaprosić do rozmowy. I mogę was zapewnić, że nieraz udało się komuś naprawdę przedstawić dobrą nowinę o tym, że Bóg ją kocha i pragnie jej zbawienia. Właśnie po czymś takim. Nie rób czegoś, czego nie potrafisz. Już samo myślenie o przekraczaniu własnych możliwości potrafi zmęczyć i zniechęcić. Ileż to ludzi nie dzieli się Ewangelią, bo mówią: nie wiem jak, a to, co ktoś mi podpowiada, to mnie przerasta. napawa mnie lękiem i strachem. Nie, jesteś sobą, możesz znaleźć cokolwiek. Wielu chrześcijan jest wyczerpanych, zresztą generalnie, nie tylko głoszeniem Ewangelii, ale w ogóle jest wyczerpanych próbą robienia rzeczy, do których nie zostali obdarowani. Niektórych zachęca się, a wręcz zmusza do robienia rzeczy, które nie są ich obdarowaniem. I nic dziwnego, że potem w ogóle też nic nie chcą robić. Bo to prowadzi, jak powiedziałem, do zniechęcenia. Ale ty nie dręcz się tym. Może kiedyś o tym powiem więcej. Jest tak wielu chrześcijan zmęczonych robieniem, a raczej staraniem się zrobieniem czegoś, czego nie potrafią, że właśnie to sprawia, że już od dłuższego czasu myślę, aby coś o tym powiedzieć. Ale ty szukaj tego, co potrafisz. I Bóg cię w tym wesprze. On nie będzie od ciebie wymagał czegoś, jeśli do tego nie dał ci predyspozycji, nie dał ci talentów, nie dał ci zdolności. Przecież nie oczekujemy, że ktoś będzie grał na instrumencie w zborze, jeśli nie potrafi. Chcecie, aby ktoś taki akompaniował nam w śpiewie tutaj na chwałę Bogu? Jesteś wyjątkową osobą. Bóg może użyć właśnie tej wyjątkowości, by dotrzeć do kogoś z dobrą nowiną. W ten sposób dotrzesz do ludzi, do których ktoś nie dotrze. Bóg może użyć tylko ciebie, kiedy nie będziesz kopiował innych, ale wykorzystasz tą swoją wyjątkowość, dlatego że inni tego nie potrafią. Pozwól się Bogu prowadzić. Nie masz możliwości, podejrzewam większość z nas tutaj, aby dotrzeć do ludzi w pewnych środowiskach. Policjant do policjanta łatwiej dotrze. Ale może malujesz, jesteś artystą i obracasz się w tym środowisku. A ty, Żaczku, który na wernisażu byłeś 20 lat temu, jak możesz dotrzeć do innych w tym środowisku? Wyjątkowość. Nie bój się używać tego, kim jesteś, aby mówić o Jezusie. Pozwól się Bogu prowadzić. I nie obawiaj się używania w życiu swoich wyjątkowych cech, aby dotrzeć do innych z dobrą nowiną. Oni tego potrzebują. Przytoczę jeszcze słowa apostoła Pawła z listu do Kolosan. 4:5-6. Postępujcie mądrze wobec tych, którzy są poza wspólnotą. Wykorzystujcie każdą sposobność. Wasza mowa niech zawsze będzie uprzejma, doprawiona solą, abyście wiedzieli, jak należy każdemu odpowiedzieć. Widzicie, że tu są zawarte bardzo cenne wskazówki, wręcz konkretne. Wspomnę o nich naprawdę krótko. Jeśli chcecie, abym o nich powiedział więcej, po prostu dajcie mi znać. Jeśli nie powiem, to może napiszę i wrzucę na stronę, przeczytacie. Apostoł Paweł ma kilka rad dla tych, którzy dzielą się Ewangelią. Tych rad w Biblii jest więcej, ale w tym fragmencie naprawdę jest ich trochę. Pierwsza, ale jak powiedziałem, będzie tylko krótko. Róbcie to mądrze. To zakłada, że wciąż chcemy się uczyć, żeby robić to mądrze. Coraz lepiej. Druga rada, wykorzystujcie każdą sposobność, okazję. Jest napisane sposobność, okazję, wykorzystujcie. Ty nie musisz na siłę tworzyć okazji. Dlatego, że Pan Bóg często daje nam okazję. Bóg wielokrotnie stawia nas w sytuacjach, gdzie oczekuje od nas, abyśmy zabrali głos, abyśmy zareagowali. Na przykład w piątek usłyszałem znaną i lubianą, również śpiewaną u nas pieśń, której dźwięki docierały od sąsiada. Więc poszedłem się przekonać, kto jej słucha i podarować przy okazji jakąś płytę. Złapałem płytę po polsku i książkę w prezencie i mówię, idę. I otworzyła się przestrzeń do rozmowy o Bogu. Co ciekawe, wydarzyło się to dokładnie wtedy, kiedy zastanawiałem się nad przykładem sytuacji inicjowanych przez Boga. Kiedy przygotowywałem właśnie to, co do was dzisiaj mówię. Pan Bóg nie tylko dał mi sytuację, ale od razu dał mi też przykład dla was. Nie ja musiałem pukać, nie ja musiałem nikogo zaczepiać. Dlatego, że Bóg sam ustawia okoliczności, stwarza okoliczności. Trzeba być tylko uważnym, otwartym, umieć je wykorzystać, chcieć je wykorzystać, bo Pan Bóg kocha tą drugą osobę. W Polsce wciąż też funkcjonuje, chciałbym o tym wspomnieć, choć krótko, podział między sakrum a profanum. W naszym społeczeństwie ludzie nie są nauczeni rozmawiać o świętych rzeczach, o Bogu w miejscach publicznych. Nie jest to w naturze tych ludzi. Dlatego trudno jest przełamać czasami właśnie to kulturowe nie wiem jak nazwać, zjawisko. Kiedyś jadąc w pociągu, zacząłem rozmawiać z kimś o Bogu i nam się naprawdę dobrze rozmawiało. Ale osoba siedząca obok była oburzona. O takich rzeczach to należy rozmawiać w kościele. Rozumiecie, co mam na myśli? Dlatego wielu ludziom jest trudno o tym rozmawiać, bo czują, jakby to był taki temat wstydliwy. Dlatego tym bardziej potrzeba nam mądrości i odwagi. I jeszcze jedna tutaj jest rada. Wasza mowa niech będzie uprzejma. Bóg mówi do nas, głoś Ewangelię, mów o mnie, wykorzystując sytuację, ale mówi, rób to zawsze w sposób uprzejmy. Uprzejmość to coś więcej niż grzeczność. Nie zawsze to, co ty uważasz za uprzejmość, jest uprzejmością. Nam się może często wydawać, tak, ja to jestem tak kochany, taki miły, taki uprzejmy. No nie, ja o sobie też tak nie myślę. I trzeba się pilnować, ale tego się uczymy. Dlatego tobie się może wydawać, że jesteś uprzejmy, ale ta sytuacja może wymagać super teraz uprzejmości. Bo nie wiesz, co ta osoba w tej chwili przeżywa, czego doświadcza. Jeśli będziesz otwarty na Boga, może ci to podpowie. Bo inaczej możesz rozmawiać z osobą, która nikogo nie straciła i kiedy ty mówisz o śmierci, a inaczej możesz rozmawiać z osobą, która na przykład wczoraj pochowała kogoś bliskiego. To jest inna wrażliwość tego samego tematu i tych samych pytań. Jak również ilustracje, które czasami używamy, jednych mogą bardzo mocno dotknąć, a innym tylko pokażą nam to, co chcemy powiedzieć. Bo możesz akurat trafić z ilustracją, która zaboli drugą osobę. Musimy być jednak uprzejmi. I teraz mamy jeszcze sól przy tej okazji. Paweł mówi też o mowie doprawionej solą. Sól jest tutaj ilustracją smaku. Ty nie masz sypać solą komuś w oczy. To nie jest to przesłanie. Sól ma również właściwości drażniące, więc może ranić. Niestety bywa tak, że chrześcijanie zamiast nadawać smak temu, co mówią, to zaczynają drażnić odbiorcę swoim tonem, postawą, osądem. Mówiłem wam już nie raz, że jest mi przykro, kiedy widzę, co się dzieje w internecie, jak chrześcijanie rozmawiają z innymi. Jakże bym wolał, żeby oni nie byli chrześcijanami wtedy, albo się nie przyznawali w ogóle do Boga. Ja się boję tego, jak to wpływa na odbiorców. Mówmy uprzejmie, ale też jasno. Tak, aby ta druga osoba nas zrozumiała. I pamiętajmy, po drugiej stronie stoi człowiek kochany przez Boga i on pragnie, ten Bóg, zbawienia tej drugiej osoby. I może się tak zdarzyć, że kiedy my staniemy przed Bogiem, będzie nam głupio spojrzeć, kiedy już będziemy wiedzieć, że nieraz zamiast być uprzejmym wobec ludzi, do których chcemy dotrzeć z Ewangelią, myśmy ich odepchnęli, bo myśmy im solą w oczy sypnęli, a nie dodali smaku do naszej mowy. Jak byś się czuł, kiedy ktoś twoje dziecko traktuje źle? Kiedy nauczyciel twojemu dziecku w szkole ubliża? Chcesz stanąć w obronie? Jak się Pan Bóg czuje, kiedy ty drugiej osobie, którą Pan Bóg kocha, sypiesz solą w oczy? Ale teraz już na koniec. Ważna uwaga. Jeśli nie potrafisz odpowiedzieć na jakieś pytanie, możesz poszukać odpowiedzi. To naturalne. Więc niech to cię nie załamuje, kiedy ludzie mają trudne pytania. Na wiele pytań o naszą wiarę i przekonania nie będziemy mieli odpowiedzi. I o tym właśnie teraz chcę powiedzieć. Do tych, którzy boją się pytań, do tych, którzy nie znają odpowiedzi na wiele pytań. Kiedy Jezus uzdrowił niewidomego, niewidomego od urodzenia, poproszono go, aby opowiedział, co się stało. Ewangelia Jana, 9 rozdział, tam jest cała ta historia. Ja tylko przeczytam kilka wybranych fragmentów. Zachęcam, sięgnijcie w domu, dowiecie się więcej. I kiedy Jezus uzdrowił niewidomego od urodzenia, jak powiedziałem, poproszono go, aby opowiedział, co się stało. Zrobił to, a wtedy padły pytania, nawet zarzuty ze strony faryzeuszy. Nie na wszystkie miał odpowiedź. 17 werset. Co ty o nim sądzisz? W końcu otworzył ci oczy i odpowiedział, on jest prorokiem. 24 werset. Ponownie więc przywołali tego, który był niewidomy. Oddaj chwałę Bogu, powiedzieli. My wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Uzdrowiony odparł. Czy jest grzesznikiem? Nie wiem. Wiem jedno. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Na początku ten człowiek nie rozumiał jeszcze w pełni, kim jest Jezus, ale wiedział jedno. Jego życie zostało radykalnie zmienione. Jeszcze wiele nie rozumiał, tak jak wiele nowo nawróconych osób, jak też wielu chrześcijan po latach. Też tacy się zdarzają. Ale miał na ten czas dobrą odpowiedź. On złożył świadectwo tego, co się stało w jego życiu. On nie udzielał im odpowiedzi na pytania, które nie znał. On powiedział to, co znał. Więc możemy wiele nie wiedzieć, ale możemy powiedzieć, tak jak ten człowiek. Wiele nie wiem. Wiem jedno, byłem niewidomy, a teraz widzę. Potem ponownie spotkał Jezusa i czytamy to dalej. Jezus go zapytał, czy ty wierzysz w Syna Człowieczego? On zaś na to, kto to jest, Panie, abym mógł w Niego uwierzyć? Jezus powiedział, jest Nim ten, którego już widziałeś, a który teraz z Tobą rozmawia. A on, wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. Widzimy rozwój jego poznania i wiary. Tak jak i dzisiaj współczesnych chrześcijan. Najpierw, tego już nie czytaliśmy, to było wcześniej, nazywa Jezusa człowiekiem, potem prorokiem, a ostatecznie oddaje mu pokłon jako Synowi Bożemu. Więc możesz nie znać odpowiedzi na zadawane ci pytania, podobnie jak ten uzdrowiony. Możesz jednak odpowiedzieć jak on. Byłem grzesznikiem i nie miałem pewności przebaczenia grzechów ani życia wiecznego. Ale teraz wiem, Bóg mnie kocha, przebaczył mi moje grzechy i obdarował życiem wiecznym. Czy tyle możesz powiedzieć komuś, kto ma trudne pytania? Czy możesz tak jak ten uzdrowiony powiedzieć po prostu swoje świadectwo? Możesz. To jest świadectwo. Istnieje 5 Ewangelii. Być może znacie już pierwsze 4. Mateusza, Marka, Łukasza i Jana. Ale jaka jest 5? To my. W swoim życiu są ludzie, którzy może nie chcą czytać Ewangelii Marka, Łukasza, Mateusza i Jana, ale założę się, że czytają ciebie. Patrzą, jak żyjesz, jak wpływasz na innych wokół siebie i słuchają tego, co mówisz. To może być dla nich dużą zachętą, aby przeczytać pierwsze 4 i dowiedzieć się więcej o Jezusie. I poznać dobrą nowinę o zbawieniu, które kochający, miłujący ich Bóg im oferuje. Amen. Bardzo chciałbym, abyśmy mogli dzielić się Ewangelią z tymi, którzy są wokół nas, którzy nas potrzebują. I teraz jest sposobność powiedzieć, Panie Boże, jeśli masz taką odwagę i powiedzieć, tak, chcę się dzielić z nimi dobrą nowiną. Może wiele nie wiem, ale zawsze mogę świadectwo powiedzieć. Ale też może tak być, że ktoś wśród nas nigdy też Jezusowi nie zaufał. I kochający Pan Bóg wciąż na ciebie czeka, aby przebaczyć ci twoje grzechy, które mu wyznasz. Obdarować cię nowym życiem. Zanim ty pójdziesz mówić o tym innym, samemu możesz tego doświadczyć. Bóg ciebie kocha. Bóg pragnie przebaczyć ci twoje grzechy. Bóg chce dać ci nowe życie. Bóg nie chce twojego potępienia, ale chce twojego zbawienia. Każdy może teraz zawołać stosownie do swoich potrzeb do Boga. Pomódlmy się wspólnie.